Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, Niedziela Palmowa, a później Święta Wielkanocne, tak ważne w naszej religii, ale także obyczajowości. Dzisiaj do studia zaprosiłam gości, którzy absolutnie wiedzą wszystko na ten temat. Są z nami pani Sylwia Słoikowska-Afelska, etnograf z Muzeum Regionalnego w Pułtusku. Dzień dobry, witam Panią.
Dzień dobry Państwu.
Pan Janusz Pawlak, koordynator Biura Regionalnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Pułtusku. Dzień dobry, panie Januszu, po raz kolejny.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
I przyjechał do nas gość specjalny, pan Witold Kuczyński, śpiewak ludowy, gawędziarz, konferansjer imprez folklorystycznych, instruktor folkloru i tańca ludowego, który, dodam, przyjechał do nas z Czarni w powiecie ostrołęckim. Dzień dobry, witam pana.
Witam was mocno z samego serca Kurpiowskiej Pusty Zielonej.
I będzie niespodzianka, proszę państwa, wykonanie utworu wielkopostnego przez pana Witolda. Ale na początek ja chciałabym się dowiedzieć, jakie zwyczaje, jakie obrzędy wiążą się z Niedzielą Palmową i ze świętami wielkanocnymi, a to za sprawą wystawy wielkanocnej, która już w sobotę odbędzie się w Pułtusku. O wprowadzenie nas do tematu poproszę pana Janusza Pawlaka. Która to będzie wystawa?
Szanowni państwo, tak, pani redaktor, jest to już 25. edycja spotkań ze sztuką wielkanocną Kurpi, aczkolwiek z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi po raz drugi, z czego się bardzo cieszę, że władze Pułtuska zgodziły się na wspólną organizację tego wydarzenia, dlatego że jest to piękne święto, jeśli chodzi o region Kurpi, dla Puszczy Białej, ale również dla Puszczy Zielonej, bo Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza wielu twórców, wielu artystów z całych Kurpi. Szczególnie tutaj mam na myśli zespoły artystyczne twórców, jak Koła Gospodyń z Puszczy Zielonej. Mógłbym nawet wymienić nazwy, bo to jest Koło Gospodyń Cyk, Koło Gospodyń Gleba, Koło Gospodyń Surowe. Oczywiście, że bardzo się cieszę, że na terenie Puszczy Białej też koła gospodyń się pięknie rozwijają. Kupują se stroje Puszczy Białej, czyli ubierają się nie tylko w swoje jakby stroje związane z kołem gospodyń, ale chcą i prezentują pięknie Puszczę Białą. Między innymi to jest Koło Gospodyń Turzynianki, Koło Gospodyń Natalin, Koło Gospodyń Czcianka, Koło Gospodyń Leszczydł Stary, czy Koło Gospodyń Kacica.
Panie Witoldzie, czy jest takie nawiązanie do tradycji naszego regionu? Czy taki boom w ostatnim czasie wręcz nastąpił, a szczególnie na Kurpiowszczyznę? Czy pan to zauważa w swojej działalności, w swojej twórczości?
Wydaje mi się, że młodzi coraz częściej dopatrują się czegoś szczególnego w naszej kulturze, bo kultywując ją, nie są sareni człowiekami, tylko czymś się wyróżniają. A to w teraźniejszych czasach dla młodych jest zielga rzecz, żeby nie być byle jakim, tylko kimś.
Proszę państwa, to jedyny moment, kiedy możemy gwary w oryginale posłuchać. To jest wydarzenie, pani tak. Sylwio, prawda? Tak. W oryginale, w wykonaniu osoby tak znanej w regionie, myślę, że na długo pozostanie
swobodne,
w naszej
co
pamięci.
Jest ważne, bo to nie jest tak przygotowane.
Dokładnie. Pani Sylwio, jakie kolory, jakie symbole związane są ze świętami wielkanocnymi, które państwo szczególnie na terenie ziemi właśnie pułtuskiej, Kurpiów Białych szczególnie, kultywujecie?
Generalnie jakby obchody świąt wielkanocnych i cały ten czas oczekiwania na zmartwychwstanie jest taki bardzo obfitujący w symbolikę i we wszelkiego rodzaju zwyczaje i obrzędy. I one się z jednej strony mają rodowód i przedchrześcijański, i chrześcijański, więc to, że się na siebie nałożyły, to też tworzy taki niesamowity konglomerat. Natomiast jeżeli chodzi o taką główną symbolikę, no to mamy tą budzącą się do życia przyrodę, tak? Czyli te wszystkie okresy świąt wiosennych, tak? I często gdzieś tam się pojawiają cykle świąt zadusznych, tak? Natomiast to, co my będziemy podczas tych naszych spotkań przede wszystkim pokazywać ludziom i o czym będziemy też mówić podczas warsztatów, nie tylko kiermaszu, to są te wszystkie rekwizyty tak zwane, które związane są ze świętami wielkanocnymi, czyli mamy tutaj oklejanki, pisanki, zarówno te wykonywane techniką batikową, związane z regionem Puszczy Zielonej, jak te, również te wykonywane techniką oklejania sitowiem. Mamy palemki, które też są takim symbolem drzewa życia, życia przyrody. I będzie będziemy też mieć wycinanki. No i w wycinance też mamy te elementy symboliczne z przyrodą związane, bo jest słynna Alleluja z Puszczy Zielonej, która też jest tym symbolem drzewka życia. W Puszczy Białej znowu mamy zielko. To jest taka, powiedzmy, wersja nierozwinięta tego drzewka życia, taka mniejsza, ale też charakterystyczna dla naszego regionu. Jeżeli chodzi o barwy, o których pani mówiła, one też mają znaczenie, bo pojawiają się, kolor zielony jest jakby kolorem dominującym w całej tej obrzędowości, ale on też się pojawia podczas barwienia pisanek, tak? Wykorzystywano młode pędy żyta, wykorzystywano kolor czarny, gdzieś z kory dębu, farbowano w ten sposób jajka. Czerwień też się często pojawiała, ponieważ jakby sama kraszanka, kroszenie jajka pochodziło od tej barwy, tej pierwszej, pierwotnej wersji kraszanek.
Ja ci powiem, że u nas to pierwsze kraszanki to się nazywały kruki, a kruki
były
dlatego,
czarne,
bo czarne.
Bo czarne.
Jak możemy uzyskać barwnik czarny, wiedzą państwo?
Każda praktycznie z tych barw, czy to czerwień, czy to... Bo czerwień była z buraka, ta zieleń była wykorzystywana przede wszystkim z tych młodych pędów żytka, czarny był z kory dębu, to jest wszystko było przez obgotowanie, tak? Czyli przygotowywane były wywary, czy to z liści cebuli i później moczono tak naprawdę te jajka w tych odwarach i one w ten sposób jakby przyjmowały tą barwę.
Czyli nie wystarczy rozpuścić barwnik sztuczny, tylko
nie,
trzeba troszeczkę
popracować.
Nie,
zachęcamy do tego, żeby skorzystać z barwników naturalnych.
A najszybciej to można uzyskać barwnik brązowy, bo wystarczy obłupić ze 3 cebule, podgotować je, jajko włożyć i już jest brązowe.
I cebula była najpopularniejsza.
Cebulak słynny, prawda? Panie Witoldzie, dokładnie. A tak z dzieciństwa, pan pamięta, jak dzieci przed świętami wyczekiwały na Wielkanoc i co wtedy się ciekawego w domostwie działo?
No, my tutaj w naszej carni trochę odgrzebali dawniejsze zwyczaje i tak już od paru lat chodzą chłopaki w Wielkim Tygodniu z krzyżem. To jest 4-5 chłopaków, takich podroślaków. Pierwszy ma krzyż w kumzie, dalej chłopaki mają kosicek na wykup, farfacki, takie terkotki, co tam się w kościele nim farfa. No i wchodzą do chałupy, pytają się o zgodę, czy mogą w tym domu modlitwę taką specyficzną odmłożyć, ale to wszystko trochę tak pół żartem, żeby i przypodobać się do ziankiego wykupu, ale też i fragmenty męki pańskiej mozili i śpiewali pieśni postne. A później rzecz jasna, w drugi dzień świąt słynne oblewki, to już nie było żartów.
To chyba w każdym regionie znany zwyczaj, choć on niestety troszeczkę przybrał taką formę nieciekawą, czyli łapanie kogoś, oblewanie na siłę wodą. To nie ma nic wspólnego z naszą tradycją. Miejmy nadzieję, że ta tradycja zostanie zachowana. Pani Sylwio, mam wrażenie, że w ostatnich latach nastąpiło takie pomieszanie kultur, jeśli chodzi o palmy, o ozdoby. Co jest charakterystyczne dla Kurpiów? Bo na stoiskach, na bazarkach są tak samo wileńskie palmy obok naszych mazowieckich. Czym się charakteryzują nasze palmy?
Przede wszystkim palmy na terenie Polski to były palmy żywe z tych roślin, które były wiecznie zielone, więc to też chodziło o to, żeby w ten sposób jakby troszeczkę zaczarować tą zbliżającą się przyrodę, żeby ona się obudziła do życia. Palmy na terenie Puszczy Białej były stosunkowo małe w porównaniu z palmami na terenie Puszczy Zielonej. Elementy kwiatów bibułowych czy papierowych pojawiają się też później. W Zielonej to też były palmy, zresztą one dzielą się w Zielonej na takie 3 rodzaje, czyli palmy wyłącznie zielonej, palmy bardzo kwiatowej, ukwieconej.
O czym za chwileczkę porozmawiamy
tak,
więcej.
I palmy, która jest trochę mieszana, tak? Natomiast zawsze to były pędy dzikich malin, dzikich jeżyn, borówka, bukszpan, cis. To wszystko, co było zielone, plus jeszcze gdzieś zasuszone wcześniej zboża, jakieś trawy, którymi można było przyozdobić.
Czyli ta tęsknota za wiosną,
dokładnie,
za zielenią.
Tak.
Ale symbol wiosny, czyli baśki.
Baśki, wierzby, oczywiście. I też, co ważne, jeżeli na przykład jeszcze nie były rozwinięte, chociaż wierzba dość szybko się budzi, dlatego też jest tą rośliną, która pojawia się w tej palmie, bo jest w stanie żyć na każdej glebie, w każdym miejscu i jako jedna z tych pierwszych budzi się do życia. Wkładano po prostu do wody dużo wcześniej, żeby one były pięknie obsypane tymi koćkami, które
ale
też...
Ale to chyba kiedy Wielkanoc wcześniej przypada, w tym roku pewnie już będzie przekwitnięta.
Tak, no bo jest ruchomym świętem, więc wiadomo. Tak. Natomiast z baziami też wiąże się taka symbolika ważna, że one były często zjadane później po poświęceniu palemki, dlatego że miały leczyć choroby gardła.
A, to i sobie głowa nie bolała.
Zjadał pan, panie Witoldzie, Baśki?
No, jak byłem młody, to tam może się kiedy udało, bo a teraz już to nie, bo co innego mam lepszego do jedzenia.
Oczywiście, za chwileczkę jeszcze powrócimy do innej symboliki już świąt. Pozostańmy na moment przy Niedzieli Palmowej, bo to na Kurpiach jest szczególny czas, proszę państwa. Ach, te konkursy, ach, te palmy przygotowywane całymi tygodniami. Panie Witoldzie, gdzie pan zawsze bywa na Niedzieli Palmowej?
No, na Niedzieli Palmowej obowiązek zabinam się święty być w swojej parasi. Niemniej jednak największe palmy, najmocniej strojone to są w parasi Łyse, gmina Łyse. No i tam w latach 60. ten konkurs był zawiązany i od tej pory zaczyna się wyścig, kto zrobi piękniejsze, kto zrobi wyższe. Najwyższa miała, tak jak pamiętam, za 33 metry, to takie zdjęcie, że nad, wysoko nad budynek paropiętrowy sięga. Ale teraz na ostatnich konkursach bardziej się kładzie nacisk na estetykę, na różnokolorowość i technikę wykonania, żeby były piękne te zwycięzcy.
Ale warunkiem też, z tego co ja wiem, jest to, żeby ta palma była w pionie. To nie sztuka zrobić 30 metrów, kiedy się może złamać palma. Musi wytrzymać.
Trzeba umieć wysztukować. No sosenkę trzeba równiutko znaleźć, ale jak będzie za słaba, no to tam ją trzeba wyklinąć, jeszcze związać. No w dzisiejszych sposobach, w dzisiejszych czasach sposoby są różne, żeby ją wydłużyć. Niemniej jednak już takich zielgich, co by tam do kościoła nie mogła wleść, już się takich nie robić. Ale są jeszcze takie parometrowe. 5-6 metrów to jest takie jeszcze normalny wzrost palmy.
Dobrze, to jeszcze kończąc temat Niedzieli Palmowej. Panie Januszu, pan zawsze bywa oczywiście na tych konkursach. Czy to jest takie ach i och za każdym razem? Bo widział pan już dużo w swojej pracy zawodowej.
Tak, powiem, ja jestem zawsze oczarowany tymi palmami, dlatego że wydawałoby się, że one są jakby podobne, ale to nie jest prawdą, bo byłem ostatnio w Domu Kultury w Lelisie i tam też panie miały pokonkursowe te palmy, przepiękne, i też pokazywały mi różnice. Właśnie to, co kolega Witek powiedział, w technice układania kwiatów. One mają po prostu określone wzory, określone jakby schematy, jak należałoby te kwiaty uczepić, uwiązać, jak wystroić to palmę, i to jest naprawdę bardzo misterna praca, wymagająca ogromnego nakładu czasu, siły, a nawet i środków, bo tej bibuły, krepiny czy innych elementów, z których się robi te ozdoby, jest ogrom. I taka palma jest gruba. To nie jest taka z rynku, nie powiem, pochodzenia nie wiadomo jakiego, tylko chodzi o palmy naprawdę wytworzone przez twórców, którzy mają na nią pomysł i realizują według pewnego określonego wzorca. Więc takie palmy startują tylko w konkursach, które są rzeczywiście zrobione własnoręcznie. No i myślę, że ci twórcy pewnie poznają te swoje palmy, bo mają, tak jak szopki krakowskie, każdy twórca ma jakby swój wzór, tak samo i z palmami, że one się różnią między sobą, aczkolwiek mówię, jest to dzieło sztuki. Każda palma to jest dzieło sztuki.
I takie palmy państwu polecamy na Niedzielę Palmową, która już przed nami, ale między Niedzielą Palmową a Wielkanocą jest jeszcze ważny tydzień, proszę państwa. To jest Wielki Tydzień, to są nabożeństwa wielkopostne i właśnie tutaj pan Witold Kuczyński, nasz gość specjalny, wykona za chwileczkę nam pieśń wielkopostną. Panie Witoldzie, ten instrument, który tutaj wjechał piękny do naszego studia, proszę nam opowiedzieć coś i o tej pieśni, i o instrumencie. Kilka słów wprowadzenia.
No, zielgi instrument sygnałowy to jest ligawka, taka trąba, która w górach się nazywa trąbita, na Kaszubach bazuna. U nas ligawka, dlatego że żeby ją trzymać i długo grać, to musiała leżeć, i od tego zalegania ligawka. Jak jest mróz, to dobrze się na niej gra. No, przeważnie kiedyś to grali przed Bożym Narodzeniem na Roraty, ale przyjechałem tutaj do was, bo też grało się kiedyś i oznajmiało najważniejsze wydarzenia. Może starosta Bartniek chciał zwołać swoją jurysdykcję, Bartno to ogłaszał swoim sygnałem, dlatego też zielgie wydarzenie w Pułtusku, spotkania ze sztuką wielkanocną Kurpsiów trzeba odegrać, żeby wszystkich zwołać to na ligawce, a ten mniejszy gliniany instrument to jest okarina.
I za chwileczkę właśnie usłyszymy wykonanie pana Witolda, więc oddajemy się na chwilkę temu wydarzeniu wręcz, prezentacji w naszym studiu pieśni wielkopostnej i za chwileczkę powrócimy do tematu.
Z tamtej strony pola zielań osiadła, a przychodzi śliczna pani z anielskiego dwora, a przychodzi śliczna pani z anielskiego dwór. Jak w ogrodzie była, czy żonuski żyła, a psiersi żonek Józef ożył, a na głowa woziła. A przyrsi żonek Józef ożył, a na głowa woziw. W drugim sama chodzi i Józefa wodzi, trzeci żonek nieskalany, Wasia syn narodzi, a trzeci żonek nieskalany, Wasia syn narodzi.
Proszę państwa, utwór został wykonany przez pana Witolda Kuczyńskiego. Ja chciałabym zapytać pana, bo dźwięk to była okaryna, tak?
Przed śpiewaniem gliniany instrument okaryna, a ten zielgi sygnał to na ligawce był.
Proszę państwa, mamy w studio najlepszego śpiewaka w Polsce. To jest niebagatelna informacja. Jak to powiedział pan Witold, inny to by się chwalił, a mamy tu taką rzeczywistość i takie fakty. Często pan występuje na festiwalach?
Na różnych już mi się zdało w Polsce wystąpić, no ale łyńskiego roku udało mi się zdobyć złotą basztę, to takie najważniejsze wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych. I chcę wam powiedzieć, że nie tylko ja sam z mojej rodziny, bo moja matka miała basztę i mój brat miał basztę.
Czyli rozumiem, że to sprawa genetyki, to już nie można inaczej, tak?
No można to i tak wytłumaczyć najprościej.
Gratulujemy panie Witoldzie i oczywiście będziemy śledzić pana twórczość i mam nadzieję i bardzo proszę o złożenie mi obietnicy, że jeszcze pan wróci do naszego studia.
Obiecuję, zobaczymy.
Jeszcze troszeczkę o tych zwyczajach wielkopostnych chciałabym z panem Witoldem porozmawiać, ponieważ te zwyczaje Kurpiów Zielonych troszeczkę różnią się od mazowieckich. Może opowie pan nam o kilku takich charakterystycznych i jakie teksty się z tym wiążą, jaki nastrój jest w ogóle w okresie Wielkiego Tygodnia.
Tak jak powiedziałem wcześniej, ze 4 z 5 chłopaków wchodzi do izby, musi pochwalunkę i pyta się, czy mogą gospodarza odwiedzić i zaprezentować urywki męki pańskiej. Jak się gospodarz zgodzi, no to wtedy piersi musi z nich: w zielgi czwartek Pan Jezus umywał nogi, kto był ubogi i przykazanie numa takie dał, co by się kłazdy niłował. A drugi, w zielgi czwartek Pan Jezus umywał nogi, kto był ubogi. A następny chłopak, w zielgi piątek, okrutnym katom posłusnym się staje, ręce, nogi i bok przebzić sobie daje, a o zachodzie słońca jego ciało na srogiem krzyżu zisiało. I następny, a w zielgu sobotę trzy Marie przybyły, by Jezusa namaściły, ale Pana Jezusa już tam nie było, kanień był odsunięty, a przy grobzie spiewał anioł święty. Pan Jezus już z martwych wstał, alleluja. I później były różne pieśni postne, pasyjne.
Czy w strojach ludowych Państwo uczestniczycie i w Triduum Paschalnym, i oczywiście w uroczystości Wielkiej Nocy?
W Wielkiej Nocy tak, ponieważ, a w Triduum Paschalnym nie, bo jest to zielgi post, więc tutaj stroje nasze są odświętne, to się wtedy ich nie zakłada, ale stroje się zakłada od procesji rezurekcyjnej.
Czyli rezurekcje są, rozumiem, bardzo widowiskowe na kulpiach.
No, żeby zobaczyć najwięcej strojów ludowych, to właśnie w Zielganoc, w pierwszy dzień świąt można to zobaczyć.
No i powolutku zbliżamy się do świąt. Oczywiście o całym programie spotkań z kulturą powiemy jeszcze za chwileczkę. Pan Janusz Pawlak nam przedstawi ten program i zaprosi Państwa specjalnie na to wydarzenie do Pułtuska, ale jeszcze z Panią Sylwią chciałabym porozmawiać teraz o symbolice świąt. To jest ten moment, kiedy już o świętach możemy porozmawiać. Czyli tak, jajka przede wszystkim.
Tak.
Jakie są cechy charakterystyczne pisanek, oklejanek, kraszanki też na kurpiach, czy nie?
Tak, tak, dlatego, że te oklejanki takie, które wyróżniają Puszczę Białą, czyli mamy wydmuszkę oklejaną rdzeniem sitowia, który przygotowywany jest dużo wcześniej, bo tak naprawdę na jesieni już poprzedniego roku. Elementem wzbogacającym to sitowie jest włóczka. Ona pochodzi przede wszystkim z takich już starych, zniszczonych fragmentów stroju kurpiowskiego, czyli te naturalne kolory pojawiające się w stroju tak naprawdę pojawiają się tutaj w tej naszej oklejance. Wcześniej ta oklejanka była też uzupełniana nieraz jakimiś elementami pozłotka, czegoś błyszczącego. Natomiast ona pojawia się tak naprawdę gdzieś w drugiej połowie XX wieku. Wcześniej były to właśnie takie batikowe pisanki, były to pisanki, które były malowane na jeden kolor, czyli te kraszanki. No i ona jest nietypowa, tak? Wyróżnia nas w jakiś sposób. Natomiast pisanki, które są popularne na terenie Puszczy Zielonej, to są właśnie te batikowe. One są przeważnie barwione w jednym kolorze, przyozdabiane woskiem, pojawiają się gałązki jodłowe, później moczone jest to oczywiście w odwarze jakiegoś barwnika i ten wosk jest zdejmowany i wówczas pojawia nam się biały, fajny kolor. No i jeszcze są skrobanki, czyli też mamy barwienie na jeden kolor i w piękny sposób skrobane. Naprawdę niektóre skrobanki to są wręcz przeniesione elementy, często z wycinanki, bo ja u siebie akurat we własnej prywatnej kolekcji mam przepiękną skrobankę, na której jest wyskrobana lelujka. Fakt, że to jest takie jajeczko gęsie, ono jest troszeczkę większe, ale sposób jakby wykonania, to misterne oddanie tej lelui powoduje, że no mamy trochę dwa w jednym w tym momencie.
Nic tak nie cieszy, proszę Państwa, jak własnoręcznie wykonane pisanki, kraszanki, oklejanki, jak tu słyszymy. Jeśli się zastanawiamy, dlaczego właśnie takie kolory, a nie inne, to już pani etnograf nam wyjaśniła, że one mają znaczenie, one są związane z kolorystyką strojów po prostu
tak,
ludowych.
Tak, z kolorystyką strojów, jeżeli chodzi o Puszczę Białą, to tak.
Dobrze, to troszeczkę teraz jeszcze o tym drugim dniu Wielkanocy powiemy, panie Witoldzie. To polewanie się wodą, proszę powiedzieć. Jak to wygląda na kurpiach? Rzeczywiście zwyczaj jest zachowany?
Polewanie wodą, ten zwyczaj chyba najmocniej trzyma się tutaj w naszych stronach, ale zresztą obserwuje się i w całej Polsce. Te jajka pisane to robiły dziewczaki nie tylko po to, żeby na święconek tam pokazać jansem ludziom, ale wydrapywała też kozda dziewczak jedno jajko po to, żeby swojemu kawalerozi właśnie dać wybranemu, który nie przyjdzie ją oblać. I ten chłopak wtedy po tym jajku rozpoznaje, że to on jest najważniejszy dla niej. No i to taki ten zwyczaj. Tutaj też misani tutaj kawalerka taka w podesłem rzeku, jakim jeszcze, no i tam piechotu nie chodzi, bo na zgolenie bolu, ale jakiś tam kubełek się weźmie ze sobą. Mamy taki obrzęd opracowany, który też tam i nagrali, żeby był dla potomnych, no to wchodzi się do chałupy, śpiewa się pieśni, różne przygadywki śniesne się daje i takie dziękczynne dla gospodarzy, żeby byli zadowolone, że są piękne, bogate i ładne córki mają, za co wtedy lepszy wykup się dostaje. Tam pieniędzy już nie zbierą mi, bo swojemu mi z emerytury, ale tam jakie jadło się weźmie w kościcach, czy jaki napsitek, idzie się dalej.
No właśnie, ten napsitek, panie Witoldzie, tutaj jest bardzo ważny, jeśli chodzi o tą obrzędowość i chodzenie po domach. A teraz poproszę pana Janusza, żeby specjalnie zaprosił naszych słuchaczy na spotkania ze sztuką do Półtuska. Kiedy, o której godzinie i na co, panie Januszu, możemy liczyć tego dnia?
Serdecznie zapraszam wszystkich państwa z całego Mazowsza i z całej Polski, dlatego że są to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Są to spotkania ze sztuką wielkanocną Kurpi. 23 marca, czyli ta najbliższa sobota, od godziny 10 do godziny 15 na rynku w Półtusku. Na najpiękniejszym rynku na świecie, tam się będzie odbywały spotkania ze sztuką wielkanocną. Oczywiście, że będziemy w części tutaj bliżej ratusza, ale myślę, że nie będzie problemu, żeby nas znaleźć, bo będzie i głośno, dlatego, że będzie pan Witek prowadził to wydarzenie, grał, śpiewał, jego zespół Czarniacy, a dokładnie Carniacy będzie się prezentował w pieśniach wielkopostnych. Będą muzycy, będzie Akademia Smyczkowa Młodych Muzyków z Kurpi i wielu jeszcze innych artystów, którzy będą tworzyć już atmosferę wyjątkową, która, tak jak pani redaktor powiedziała, że do świąt mamy coraz bliżej. Oczywiście, że warsztaty plastyki obrzędowej są jakby co roku ogromnym się cieszą wzięciem, są wspaniałe, bo mamy zaproszonych 6 wybitnych twórców z Kurpi, Puszczy Zielonej, Puszczy Białej, które będą uczyły różnych technik, między innymi będą to pisanki, będą to tworzenie palemek, tworzenie wycinanki, ale po raz pierwszy ciasto obrzędowe. Będą powstawały zajączki, baranki z ciasta, stąd też serdecznie zapraszam na warsztaty, które będą obok, dosłownie w sali, to rynek 13 dokładnie jest kamienica, aczkolwiek o wszystkim będziemy informować na bieżąco, gdzie można, z czego skorzystać. Jak również zapraszamy serdecznie na ten kiermasz sztuki ludowej, ponieważ będzie wielu wystawców, którzy prezentują sztukę ludową Kurpi, Puszczy Białej, Zielonej. Oczywiście dla kół gospodyń, które przyjadą i będą prezentowały jadło regionalne, a będą również to koła i z Zielonej, i z Białej. Ja celowo podkreślam, że Kurpie to jest całość. To nie tylko Biała, gdzie my jako Półtusk jesteśmy bramą do tej Kurpiowszczyzny Białej, to tutaj jako Narodowy Instytut Kultury Dziedzictwa Wsi zależy nam, żeby integrować, żeby pokazywać i jedną puszczę i drugą, żeby widz, który przyjedzie, który chciałby skorzystać z tego wszystkiego, mógł porównać nawet, czym się różni w rękodziele Puszcza Zielona od Puszczy Białej. Jest to wyjątkowa okazja. No i oczywiście, że koła gospodyń będą sprzedawały, będą dawały też do degustacji tych potraw, także można będzie coś kupić do domu. Oczywiście będzie mnóstwo stroików, elementów wystroju świąt wielkanocnych, więc można będzie kupić. Stąd też naprawdę warto przyjechać, warto tego dnia przyjechać do nas, żeby spotkać pana Witka, żeby spotkać wielu twórców, artystów. Także serdecznie zapraszamy do Półtuska.
Jak zawsze pan Janusz serdecznie zapraszał na spotkania, na kiermasz, gdzie z rąk twórców ludowych możemy nabyć te no niepowtarzalne dzieła sztuki. Panie Witoldzie, czy pan jest dumny z tego, że jest Kurpsiem?
Inny może by się chwalił, ja może jak jest. Nie mam możliwości do miasta jechać, ale kobieta mnie też na wsi przytrzymała i się z tego cieszę. W Carni siedzę, mam ogródek, mam warzywa swoje, mam czas, bo na emeryturze teraz mam więcej czasu na
ale
pracę społeczną.
Ale pan nie ma czasu, bo pan wszędzie występuje.
Może, że mam więcej czasu na pracę społeczną.
Pan wszędzie występuje, pan prowadzi właśnie imprezy, pan jest no, takim animatorem wręcz, a więc myślę, że tego czasu coraz mniej pewnie.
No już niedługo będziemy prosić wszystkich na Ogólnopolski Festiwal Kapeli Śpiewaków Ludowych do Kazimierza gdzie już parę lat prowadzę, no, znów inny by się chwalił, ja muziek jest.
Proszę państwa, nasi wspaniali goście, mam nadzieję, że skutecznie państwa zaprosili do udziału w spotkaniach ze sztuką wielkanocną w Pułtusku. To już jutro, pamiętajcie państwo, przez cały dzień na wspaniałym rynku pułtuskim będzie można spotkać tych cudownych ludzi, ale także nabyć ozdoby, produkty, wytwory związane ze świętami wielkanocnymi. Ja bardzo państwu dziękuję. Chciałabym godzinami rozmawiać jak zawsze, ale cóż, czas jest nieubłagany, także serdecznie dziękuję za to spotkanie, a byli dzisiaj z nami pani Sylwia Słoikowska-Afelska, etnograf z Muzeum Regionalnego w Pułtusku.
Dziękuję.
Pan Witold Kuczyński, śpiewak ludowy, gawędziarz, co słyszeliśmy, proszę państwa, konferansjer imprez folklorystycznych, instruktor folkloru i tańca ludowego z Czarni w powiecie ostrołęckim. Przyjechał do nas specjalnie pan Witold. Dziękuję uprzejmie.
Zapraszam na Pustce.
Bardzo chętnie, którą znam, przyznam się panu Witoldowi, zresztą historię już przedstawiłam. I pan Janusz Pawlak, koordynator Biura Regionalnego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi z siedzibą w Pułtusku. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy pięknie.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.